W pełni zautomatyzowany, luksusowy, gejowski, kosmiczny komunizm to jedna z najpiękniejszych fraz, jakie dane było mi usłyszeć w całym moim życiu. I mówię to całkowicie poważnie. Przede wszystkim brzmi absolutnie fantastycznie, dzięki czemu wypowiada się ją z przyjemnością i jej pozorna nonsensowność i absurdalność odruchowo wywołują uśmiech na twarzy. Przynajmniej u mnie. Na poziomie semantycznym fraza w pełni zautomatyzowany, luksusowy, gejowski, kosmiczny komunizm jest bardzo mocno upakowana znaczeniami. A te znaczenia interesująco się ze sobą łączą, albo są ze sobą skontrastowane, i żeby to dokładnie odpakować, potrzebujemy całego wideo eseju. Tak, to jest poziom, na który schodzimy. Internetowe memy sprzed kilku lat. Zaczynaliśmy od Derrida i Hegla, a kończymy na politycznej i kulturowej analizie shitpostingu. No dobrze, w tym konkretnym przypadku nie jest to wyłącznie shitposting. Fraza w pełni zautomatyzowany luksusowy komunizm narodziła się 10 listopada 2014 roku za sprawą brytyjskiego dziennikarza Arona Bastaniego. Tego właśnie dnia Bastani opublikował na lewicowym publicystycznym kanale Novara Media krótki materiał zatytułowany Fully Automated Luxury Communism, w którym pokrótce nakreślił ideę stojącą za tą frazą. Slogan ten szybko zaczął żyć własnym życiem, najpierw w lewicowej części brytyjskiego internetu, a potem rozlał się na cały świat i rozwinął się w doskonale już nam znany Fully Automated Luxury Gay Space Communism, czyli w pełni zautomatyzowany, luksusowy, gejowski, kosmiczny komunizm. Zgodnie z założeniem, słusznym założeniem, że jeśli doda się do czegoś kosmiczny, to coś robi się fajniejsze, a jeśli doda się do tego gejowski, to robi się jeszcze fajniejsze. 5 lat później Bastani rozwinął tę ideę w książce pod tytułem Fully Automated Luxury Communism A Manifesto. Jak jednak widać po jej tytule, nie zdecydował się włączyć do swoich rozważań ani kosmosu, ani gejostwa. Według mnie niesłusznie, bo oba komponenty fantastycznie dopełniają ten postulat i będę się kłócił, że bez nich w pełni zautomatyzowany, luksusowy, gejowski, kosmiczny komunizm nie ma aż tak mocnej siły przebicia, ale do tego dojdziemy w swoim czasie. W każdym razie, Bastani podzielił rozwój cywilizacji ludzkiej na kilka etapów powiązanych z rozwojem technologii służącej do wytwarzania dóbr. Najpierw mieliśmy więc społeczności łowiecko-zbierackie, które potem rozwinęły się w agrokulturę, czyli uprawę ziemi i hodowlę zwierzyny, które z kolei rozwinęły przemysł. Aż w końcu doszliśmy do ery automatyzacji, w której znajdujemy się obecnie. To bardzo uproszczona i dość europocentryczna wizja rozwoju cywilizacyjnego, ale ja osobiście będę upierał się, że w tym kontekście to uproszczenie ma sens, bo pomaga nam zrozumieć, jak zmieniała się polityka dystrybucji tych pozyskanych lub wytworzonych dóbr w zależności od tego, jak się te dobra wytwarzało i pozyskiwało. Bastani stawia tezę, że obecny model produkcji dóbr wymaga nowego sposobu ich dystrybucji, że kapitalizm jest przeżytkiem ery przemysłowej i operowanie za pomocą kapitalistycznej logiki na tym etapie jest albo niedługo stanie się nieefektywne, więc potrzebujemy czegoś lepiej przystosowanego do naszych obecnych możliwości technologicznych. W przeciwnym wypadku będziemy marnowali potencjał automatyzacji i generowali za jej pomocą jedynie problemy zamiast rozwiązań. Jak już wspomniałem, fraza w pełni zautomatyzowany, luksusowy, gejowski, kosmiczny komunizm, naprawdę uwielbiam wypowiadać ją na głos, jeszcze raz zatem, w pełni zautomatyzowany, luksusowy, gejowski, kosmiczny komunizm. Mua, pięknie. Jest bardzo mocno napakowana znaczeniami i ideami, które są ze sobą powiązane i wpływają na siebie nawzajem. Dlatego postanowiłem omówić każdą część tej frazy oddzielnie, by poświęcić jej należytą uwagę, dogłębnie ją przerobić i pokazać, w jaki sposób łączy się z pozostałymi. Rozdział pierwszy. W pełni zautomatyzowany. Automatyzacja to proces polegający na redukowaniu potrzeby ludzkiej pracy. Jeśli krawcowa musi uszyć koszulę jedynie za pomocą nożyczek, igły i nici, zajmie jej to bardzo wiele czasu. Jeśli damy jej maszynę do szycia, wszystko pójdzie znacznie szybciej. Jeśli kupimy zautomatyzowaną fabrykę produkującą ubrania, cały proces zostanie przyspieszony jeszcze bardziej i praca sporej części krawcowych stanie się niepotrzebna. Bo do obsługi fabryki, która wyprodukuje powiedzmy 1000 koszul miesięcznie, potrzeba znacznie mniej osób niż gdyby te prace miałoby się wykonać ręcznie. To z kolei ogranicza konieczność ludzkiej charówki. Automatyzacja już teraz redukuje sporą część pracy fizycznej, ale również i umysłowej, takiej jak księgowość i archiwizacja. Pełna automatyzacja jest ideałem. sytuacją, w której nikt nie musi wykonywać żadnej pracy, ponieważ procesy automatyzacji są tak wydajne, że każdy z nas ma dostęp do darmowych środków do życia, takich jak jedzenie, mieszkanie, woda pitna, lekarstwa i ubrania. I w momencie, w którym dojdziemy do sytuacji, gdy ludzka praca jest niepotrzebna, będziemy mogli w spokoju zająć się ciekawszymi rzeczami, takimi jak rozwijanie się, wymyślanie nowych wynalazków, przeprowadzanie badań naukowych, tworzenie sztuki, spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, podróżowanie po świecie i generalnie cieszenie się życiem. Czy pełna automatyzacja jest możliwa? Osobiście jestem sceptyczny. Wydaje mi się, że zawsze będzie potrzebny przynajmniej minimalny nadzór żywego, myślącego człowieka na wypadek, gdyby nastąpiła jakaś nieprzewidziana sytuacja, która będzie wymagała mniejszych albo większych korekt. Tym niemniej, na pewno postępujący proces automatyzacji pracy na właściwie wszystkich polach doprowadzi w końcu do znaczącej redukcji potrzeby ludzkiej pracy. Mówiąc znaczącej, mam tu na myśli taką, że praca większości ludzi żyjących na naszej planecie nie będzie potrzebna, by zapewnić wszystkim zasoby potrzebne do przetrwania. Pytanie tylko, co wtedy? Odpowiedź zależy od tego, jaki system ekonomiczno-społeczny przyjmiemy. W kapitalizmie sprzedajemy naszą ludzką pracę, by zarabiać pieniądze, za pomocą których jesteśmy w stanie przetrwać, kupować rzeczy, których potrzebujemy, by żyć. W tej sytuacji, im dalej postąpi automatyzacja, tym nasza praca będzie coraz mniej warta. A zatem będziemy musieli pracować więcej, by zarobić na przeżycie, a i samo znalezienie pracy będzie coraz trudniejsze, bo będzie jej mniej do wykonania. A zatem dojdzie do paradoksalnej sytuacji, gdy technologia, która w teorii mogłaby nas przynajmniej częściowo uwolnić od potrzeby pracy, samym swoim istnieniem budzi zagrożenie dla naszego przetrwania. O to właśnie chodzi Bastaniemu, gdy twierdzi, że kapitalizm jest nieefektywnym sposobem dystrybucji dóbr w świecie postępującej automatyzacji. Od siebie dodam jeszcze, że omawiam ten temat głębiej w moim wideoeseju pod tytułem Praca bez sensu, który również możecie obejrzeć na moim kanale, do czego zresztą zachęcam. Rozdział drugi. Luksusowy. Luksus jest w tym kontekście bardzo prowokacyjnym postulatem. Słowo to pochodzi z łaciny i oznacza zbytek oraz przepych. Semantycznie luksus jest szerokim określeniem wszystkich rzeczy, których właściwie nie potrzebujemy, ale ich posiadanie i użytkowanie przynosi nam komfort. Czasami jest to stosunkowo zrozumiały, praktyczny komfort. Jeśli chcę usiąść, wystarczy mi krzesło z Ikei. Ale jeśli mam do wyboru krzesło z Ikei i fantastycznie wyprofilowany, skórzany fotel, cóż, czemu nie miałbym skorzystać z tego drugiego? Jest wygodniejszy i łatwiej się na nim zrelaksować. Jest luksusowy. Z pojęciem luksusu często kojarzy się inne pojęcie, czyli rozrzutność. Rozrzutność oznacza przeznaczanie pieniędzy i zasobów na rzeczy, których nie potrzebujemy, i czynimy to tylko i wyłącznie po to, by zademonstrować naszą zamożność i pozycję społeczną, że możemy pozwolić sobie na całkowite, stuprocentowe marnotrawstwo, bez uszczerbku dla naszego poziomu życia. Według mnie rozrzutność to coś innego niż luksus, więc chcę zasygnalizować te różnice, by uniknąć ewentualnych nieporozumień. Luksus, choć często kosztowny i z definicji ekskluzywny, przynosi jednak jakieś znaczące korzyści dla osoby korzystającej z tego luksusu. Wydaje mi się, że warto przywołać w tym miejscu inny slogan, czyli socjalizm dla bogatych, kapitalizm dla biednych. Jest to fraza przypisywana powszechnie Martinowi Lutherowi Kingowi. Często przywoływana jest przez lewicowych ekonomistów i intelektualistów pokroju Noama Chomskiego czy Dina Bakera. Jest to krytyka wolnorynkowego kapitalizmu, w którym państwo z reguły dostarcza mnóstwa przywilejów ekonomicznych i społecznych, ale nie zwykłym obywatelom, tylko korporacjom i dużym przedsiębiorstwom. To jest właśnie socjalizm dla bogatych. Niskie podatki, podmiotowe traktowanie, finansowa poduszka w przypadku kryzysu lub bankructwa. Ale nie dla pana, panie Areczku, tylko dla zarządu. Dla pana jest natomiast kapitalizm, pensja pod stołem i umowa o dzieło. To jest właśnie ten socjalizm dla bogatych. Luksusowy i często nonsensownie rozrzutny na koszt biednych. Bastani upiera się zatem, że ten luksus bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego, w tym momencie zawłaszczony przez garstkę najbogatszych, powinien być dostępny publicznie, dla każdej osoby. Słowo luksus czyni tu interesujący kontrast ze słowem komunizm, który w powszechnej świadomości kojarzy się z głodem, nędzą, niewygodą i brakiem nawet tych najbardziej podstawowych zasobów, nie wspominając już nawet o towarach luksusowych. Luksus ciekawie zatem rozbraja cały ten slogan i szybko komunikuje, że jakikolwiek komunizm ma na myśli Bastani, albo ktokolwiek identyfikuje się z tym sloganem, nie jest to ten komunizm, o którym czytamy w podręcznikach do historii. O tym jednak porozmawiamy odrobinę później. Rozdział trzeci. Gejowski. Już na samym wstępie muszę zaznaczyć, że słowo gejowski bardzo często zastępowane jest w tym sloganie znacznie szerszym określeniem queerowy. i jeśli mam być szczery, również preferuję ten termin. Dla niezorientowanych, queer to termin parasol określający gejów, lesbijki, osoby biseksualne, panseksualne, aseksualne oraz osoby transpłciowe i generalnie wszystkich ludzi, którzy nie są heteroseksualni i cispłciowi. Cis to słowo oznaczające nie trans. Queer był początkowo obelgą, jednak z czasem osoby określane w taki sposób przejęły to słowo i same zaczęły tak o sobie mówić, rozbrajając jego obraźliwe znaczenie. Choć starsze osoby LGBT w USA i w innych krajach anglojęzycznych czasami nadal uznają je za obraźliwe. Do Polski dotarło ono mniej więcej na początku XXI wieku, już bez tego semantycznego bagażu, jako stosunkowo neutralne określenie. Jak już wspomniałem, słowo gejowski nie pojawiło się w pierwotnej wersji sloganu Bastaniego, ja jednak będę upierał się, że jest ono tam kluczowe. Że według mnie nie da się mieć w pełni zautomatyzowanego, luksusowego, kosmicznego komunizmu, który nie będzie gejowski, queerowy czy też ogólnie równościowy. Czemu? Ponieważ zmagania osób LGBT w walce o równe prawa, które zaczęły się w drugiej połowie XX wieku i trwają do dnia dzisiejszego, są empirycznym dowodem na to, że realna, rzeczywista zmiana świata na lepsze jest możliwa. Od zamieszek w Stonewall w 1969 roku, poprzez działania licznych ruchów społecznych na całym świecie, aktywiści i aktywistki walczą o postęp w dostępie do równych praw i odnoszą sukcesy. Nie zawsze i nie wszędzie, ale odnoszą. Zmieniają świat na lepsze. Nawet w naszym kraju poparcie społeczne dla takich postulatów jak małżeństwa jednopłciowe czy adopcja dzieci przez pary homoseksualne rośnie z każdym rokiem, a rządy wyjątkowo nieżyczliwej tym postulatom partii Prawa i Sprawiedliwości nie zdołały odwrócić tego procesu, ani nawet go zatrzymać. I ten proces nie jest rezultatem jakiegoś naturalnego łagodnienia natury ludzkiej czy biorącej się znikąd społecznej ewolucji, ale efektem ciężkiej pracy, potu i, aż nazbyt często, krwi osób walczących o ten lepszy świat. To efekt żmudnej pracy, edukacji, wolontariatu, aktywizmu społecznego i kooperacji osób często o skrajnie różnych poglądach połączonych jednym wspólnym celem. Walka o prawa dla nieuprzywilejowanych mniejszości, symbolizowanych w tym miejscu przez osoby LGBT, jest nieodłącznie powiązana z walką o lepszy świat dla wszystkich. Osoby należące do nieuprzywilejowanych mniejszości częściej narażone są na bezdomność, trudności ze znalezieniem pracy, edukacji, utrudniony dostęp do opieki medycznej, brak stabilnej sytuacji ekonomicznej i zabezpieczeń społecznych. A zatem częściej mają doświadczenia z wadliwie działającym systemem i są bardziej zmotywowane, by go zmienić, bo gra często toczy się o ich życie. Dosłownie. Istnieje też drugi powód. Nie da się ukryć, że w XX wieku historycznie radykalne lewicowe idee ekonomiczne często przechwytywane były przez obyczajowych konserwatystów, tradycjonalistów albo po prostu potwory w ludzkiej skórze, którym niespecjalnie zależało na dobru mniejszości. Właściwie to wręcz przeciwnie. Historycznie komunizm od samego początku miał bardzo skomplikowany stosunek do praw mniejszości seksualnych. Mnóstwo zależało od kontekstu, czasu i miejsca. Dlatego tak ważne jest, by w pełni zautomatyzowany, luksusowy, kosmiczny komunizm był gejowski, a także i transpłciowy, niepełnosprawny i neuroatypowy. To nie tylko pas bezpieczeństwa, ale przede wszystkim etyczne minimum i zajście poniżej tego minimum dyskwalifikuje wszystkie nasze starania. Rozdział czwarty. Kosmiczny. Istnieje wyraźna relacja między eksploracją kosmosu przez mieszkańców i mieszkanki naszej planety, a sytuacją ekonomiczną na świecie. Kosmiczny wyścig zbrojeń czasów zimnej wojny, gdy USA i Związek Radziecki próbowały osiągnąć kolejne kamienie milowe, był okresem, w którym Zachód cieszył się bezprecedensowo stabilną sytuacją ekonomiczną. Wspominałem już o tym w jednym z moich poprzednich materiałów. Wysokie podatki progresywne dla najbogatszych oraz silne związki zawodowe w USA i krajach Europy Zachodniej dały solidny ekonomiczny fundament, na którym można było z jednej strony zadbać o finansowe bezpieczeństwo obywateli, a z drugiej finansować takie przedsięwzięcia, jak wysłanie misji załogowej na Księżyc. Eksploracja kosmosu wyraźnie wyhamowała w kolejnych dekadach XX wieku i za taki stan rzeczy tylko częściowo odpowiada dojście do granic obecnego rozwoju technologii. Znacznie większym problemem jest fakt, że od lat 70. finansowanie programów kosmicznych ze środków publicznych jest coraz niższe. Ten aspekt rozwoju technologicznego stał się powszechnie uznany za niepotrzebny, nieefektywny i generujący zbędne wydatki. Istnieją dwie perspektywy patrzenia na eksplorację kosmosu. Ja na własne potrzeby nazywam je humanistyczną i kapitalistyczną. Humanistyczna perspektywa interpretuje kosmos jako nieskończone spektrum możliwości, wyzwanie dla ludzkiej ciekawości. Niezależnie od tego, ile nam się uda osiągnąć, jak wiele odkryć i zbadać, zawsze pozostanie coś więcej. Zawsze będzie motywacja do rozwoju, do ewolucji, która nie pozwoli cywilizacji ludzkiej zgnuśnieć. Perspektywa kapitalistyczna patrzy w gwiazdy i widzi w nich nie zagadkę do rozwiązania, ale nieograniczone źródło zasobów. Miliarderzy pokroju Jeffa Bezosa i Ilona Muska już od dawna patrzą w gwiazdy. Dla nich kosmos jest bowiem potencjalnie nieograniczonym polem do eksploatacji oraz drogą ucieczki przed konsekwencjami ekologicznego zdewastowania naszej planety. Kapitalizm operuje na założeniu nieskończonego wzrostu, pojmowanego jako pomnażanie bogactwa. Eksplorowanie kosmosu za pomocą tego założenia sprawi tylko, że będziemy robić kolejnym planetom to samo, co robimy naszej. Eksploatować ją do cna i zostawać w stanie ekologicznego zdewastowania, by powtórzyć ten proces gdzie indziej. I to dlatego musimy odbić kosmos kapitalistom. Rozdział 5. Komunizm. Znany też jako Jezu komunizm. W teorii chodzi o system ekonomiczno-społeczny, w którym środki produkcji, czyli rzeczy, za pomocą których tworzymy rzeczy potrzebne do życia, znajdowały się w rękach klasy robotniczej, a zatem ludzi, którzy tworzą te rzeczy. W praktyce dwudziestowieczne eksperymenty z komunizmem na ogół kończyły się mniejszą lub większą katastrofą, a kilka z nich zmieniło się w zupełnie niekomunistyczne, autorytarne zamordyzmy. Tak brutalne i agresywne, że na długo zniechęciło to większość osób do kolejnych prób. Od kilkunastu lat jednak w dyskursie politycznym i społecznym na całym świecie pojawiają się coraz bardziej śmiałe propozycje rozważenia, nawet jeśli nie pełnego komunizmu, to przynajmniej jakichś bardziej zdecydowanych form praktyk socjalistycznych. Głównie tego typu rozmowy toczą się w krajach ogólnie pojmowanego Zachodu, które nie miały bezpośrednich złych doświadczeń z zabawami z komunizmem w przeszłości, oraz wśród młodych ludzi, którzy zdążyli już boleśnie doświadczyć na własnej skórze najgorszych konsekwencji kapitalizmu i zdają sobie sprawę, że jeśli nic się w tym przypadku nie zmieni, to będzie wyłącznie coraz gorzej. Nie wszyscy lewicowcy zgadzają się co do tego, jaki konkretnie powinien być ten nowy system ekonomiczno-społeczny, który stawi czoła wyzwaniom ery automatyzacji. Dlatego człon komunizm w haśle w pełni zautomatyzowany luksusowy gejowski kosmiczny komunizm, uwielbiam to mówić, często zastępowany jest innymi terminami, jak na przykład anarchizm albo socjalizm. Idea jest jednak w gruncie rzeczy zbliżona. Chodzi o stworzenie takiej sytuacji, w której priorytetem jest zadbanie o dobrostan wszystkich osób, a nie pomnażanie monetarnych zysków poszczególnych jednostek. Podejrzewam, że część osób oglądających mój kanał, która posiada neoliberalne albo nawet konserwatywne poglądy na gospodarkę, odczuwa w tym momencie pewien dyskomfort i zastanawia się, czy to koniecznie musi być komunizm albo inna podobna polityka ekonomiczna, czy nie dałoby się trochę zreformować albo przekształcić kapitalizmu w coś, co też będzie w pełni zautomatyzowane, luksusowe, kosmiczne i gejowskie. Odpowiedź na to pytanie brzmi... niespecjalnie. Kapitalizm z założenia wymaga bowiem ograniczania dostępności zasobów potrzebnych do przetrwania, by w ten sposób motywować ludzi do pracy. Nawet jeśli w praktyce tych zasobów jesteśmy w stanie wyprodukować, często nawet produkujemy, tyle by wystarczyło dla wszystkich, jeszcze trochę zostało. To właśnie z tego powodu dochodzi do takich sytuacji jak liczba zdatnych do zamieszkania pustostanów przewyższająca liczbę osób bezdomnych w wielu dużych miastach w USA i Europie, albo niszczenie idealnie nadających się do noszenia ubrań z edycji limitowanych, by w ten sposób zachować ich ekskluzywność i przez to wysoką rynkową wartość. Jedną z popularniejszych propozycji rozwiązania tego impasu w ramach kapitalizmu jest idea tak zwanego bezwarunkowego dochodu gwarantowanego. W praktyce chodzi o coś w rodzaju emerytury wypłacanej wszystkim obywatelom państwa przez całe życie. W teorii miałoby to doprowadzić do sytuacji, w której każda osoba byłaby w stanie zadbać o swoje podstawowe potrzeby życiowe bez konieczności pracy. A jeśli miałaby jakieś większe ambicje, na przykład udać się na wycieczkę dookoła świata albo zbudować zamek. Nie mam najmniejszego pojęcia, czemu napisałem zamek w moim scenariuszu. Kto by chciał budować zamek? Mogłaby dodatkowo pójść do pracy i w ten sposób odłożyć na taki kaprys. To sprawiłoby, że zmniejszyłyby się nierówności ekonomiczne, ponieważ bezwarunkowy dochód gwarantowany przysługiwałby wszystkim obywatelom państwa. Sytuacja na rynku znacząco by się poprawiła. Pracownicy nie baliby się odchodzić z toksycznych prac, więc zatrudniający musieliby zacieklej o nich walczyć, lepszymi warunkami zatrudnienia i wyższymi płacami. Oraz zredukowałoby to liczbę patologicznych firm, form zatrudnienia i po prostu niepotrzebnych zawodów. Muszę się wam zwierzyć z tego, że pewna część mojej natury, gorsza część mojej natury, chciałaby zobaczyć reakcję polskich liberałów na Twitterze, gdyby rząd wprowadził bezwarunkowy dochód gwarantowany. Z pewnością byłoby to niezwykle zabawne. Wyobraźcie sobie tę histerię, rozdzieranie szat i dramatyczne okładki Newsweeka. Osobiście jednak jestem sceptykiem idei bezwarunkowego dochodu gwarantowanego. Ale z zupełnie innych powodów niż wspomniani liberałowie. Na dobrą sprawę nie wiemy, jak skończyłoby się wprowadzenie bezwarunkowego dochodu gwarantowanego w praktyce. Do tej pory żadne państwo tego nie próbowało. Przeprowadzono co prawda kilka eksperymentów na stosunkowo niewielką skalę i wyniki prezentują się całkiem obiecująco, ale jedną rzeczą jest okresowy eksperyment społeczny przeprowadzony w ściśle kontrolowanych warunkach na kilkuset osobach, a czymś zupełnie innym jest zrobienie tego samego permanentnie i na skalę całego państwa. Przede wszystkim najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że w kapitalistycznym systemie ekonomicznym tego typu reforma skończyłaby się po prostu podniesieniem cen wszystkiego. Osoba wynajmująca wam mieszkanie podniosłaby wam czynsz, ponieważ teraz stać was na płacenie więcej. Wasz dostawca internetu, prądu i gazu postąpiłby dokładnie tak samo. Ceny na sklepowych półkach poszybowałyby w górę i w rezultacie nie zmieniłoby się nic, a jeśli już to na gorsze. Więc nie, prawdopodobnie nie da się mieć w pełni zautomatyzowanego, luksusowego, gejowskiego, kosmicznego kapitalizmu, ponieważ cała ta idea jest niekompatybilna z kapitalizmem u samych jego podstawowych założeń. Potrzebujemy czegoś radykalnie innego. I pewnie część z was nawet się zgadza, ale nadal ma wątpliwości, czy druga próba wprowadzenia komunizmu nie skończy się dokładnie tak samo jak pierwsza. Bastani twierdzi, że nie, ponieważ przez te dziesięciolecia, które minęły w międzyczasie, zmienił się sposób produkcji i pozyskiwania dóbr, więc potrzebujemy innego pomysłu na ich racjonalną dystrybucję. W epoce przemysłowej, gdy problemem była ograniczona ilość potrzebnych do przetrwania zasobów, kapitalizm miał rację bytu, ponieważ opierał się na założeniu, że nie wystarczy dla wszystkich, więc należy zorganizować społeczeństwo licząc się z tym niedostatkiem. Komunizm zatem niejako wyprzedził swoje czasy. W erze zautomatyzowanej produkcji masowej, w której żyjemy obecnie, kapitalizm coraz częściej musi sztucznie kreować ten niedostatek. Wcześniej podałem kilka przykładów, jak niszczenie całkowicie nadających się do użytkowania ubrań albo produktów spożywczych. Ale wydaje mi się, że najlepszym przykładem są modne ostatnio NFT, które mają tworzyć iluzję niedostatku produktów cyfrowych, czyli z założenia takich, które w praktyce można powielać w nieskończoność przy niemal nieistniejącym nakładzie sił. Ten sposób myślenia zdradza limity kapitalizmu jako systemu ekonomiczno-społecznego. Bo o ile sprawdza się on w sytuacjach niedostatku, o tyle w momencie, gdy ten niedostatek zostaje wyeliminowany, kapitalizm zamiast zmienić priorytety i przestawić się na równomierną dystrybucję zasobu, którego wystarczyłoby dla wszystkich, na ogół sztucznie wymusza niedostatek, by nadal móc zarabiać, co jest antyproduktywne i szczerze uwłaczające ludzkiemu gatunkowi. Nie po to cały czas rozwijamy technologię, przemysł i logistykę, by potem marnotrawić zasoby w momencie, gdy to marnotrawienie jest opłacalne dla nielicznej grupy najbogatszych ludzi. Potrzebny nam lepszy plan. I nawet jeśli w pełni zautomatyzowany, luksusowy, gejowski i kosmiczny komunizm nie jest tym planem, to na pewno jest ciekawym punktem wyjścia dla dalszych dyskusji. Książka Bastaniego jest, no cóż, w porządku. Według mnie cierpi na syndrom felietonu, rozdmuchanego i napompowanego watą słowną do rozmiarów książki, bo książki są bardziej dochodowe niż artykuły. W żadnym wypadku nie oznacza to jednak, że jest pozbawiona wartości. Nadal jest to bardzo interesująca i w wielu miejscach prowokacyjna lektura, która dostarcza wielu interesujących argumentów, o których nie wspomniałem, oraz niemało materiału do przemyśleń. Choć osobiście nadal uważam, że to powinien być felieton. No dobrze, ale porozmawiajmy o czymś innym. Wyobraźcie sobie sytuację, w której jutro rano otwieracie oczy i budzicie się we w pełni zautomatyzowanym, luksusowym, gejowskim, kosmicznym komunizmie. Co robicie? Jakie marzenia albo aspiracje, na które dzisiaj nie macie czasu lub zasobów, realizujecie? Napiszcie w komentarzach. Może ja zacznę. Przede wszystkim bym się wyspał. To na początek. I ogarnął sobie terapię. A później zawsze miałem takie marzenie, że założyłbym małe centrum kultury gdzieś w mojej rodzinnej miejscowości, takie absolutnie koedukacyjne, gdzie każda osoba mogłaby przyjść i po prostu być, nie czując presji, że powinna coś kupić albo powinna coś zamówić czy cokolwiek w tym rodzaju. Strasznie brakuje w przestrzeni publicznej takich miejsc dzisiaj i biblioteki są jednym z bardzo niewielu, które jeszcze się ostały, a i one mają coraz większe problemy. Z tego, co słyszałem od moich znajomych osób pracujących w tej branży. I nauczyłbym się piec ciasta. O, zrobiłbym takie centrum kultury, zapraszałbym tam w ogóle artystów, intelektualistów, i online, i offline, i w ogóle byłoby zarobiście. I podawałbym moje ciasta, które bym piekł. I prawdopodobnie otrułbym kogoś przypadkowo. No dobrze, ale tyle ode mnie. Jeśli podobał wam się ten wideo esej i uważacie, że moja praca jest cokolwiek warta, bardzo proszę rozważcie wykupienie subskrypcji na moim Patronite, ponieważ osoby, które wykupiły te subskrypcje, dostają te wideo eseje odrobinę wcześniej niż większość. niż inni. I czasami od czasu do czasu wpadają im bardziej krótsze materiały, które robię tak bardziej, żeby podszlifować moje umiejętności montażu publicystyki, więc jeśli dla kogoś jest to bonus, jeśli ktoś uważa, że coś takiego mogłoby mu się jemu albo jej, albo jemu spodobać, to możecie rozważyć. Link do mojego Patronite'a jest w opisie tego materiału. Ja już się z Wami żegnam, dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem.